Słoma i Mirek Trymbulak, małżeństwo projektantów mody, są dziś moimi gośćmi. Będziemy rozmawiać o waszej podróży do Indii, ale najpierw muszę państwu powiedzieć, że pijemy przepyszną matubankę. To jest hinduska herbata.
Znaczy generalnie ona się nie nazywa matubanka.
To wasza własna nazwa.
Tak, to jest nasza własna nazwa, ponieważ nauczyliśmy się tą herbatę pić i robić
w miejscu, które się
nazywa matuban.
Właśnie tam.
Tak.
Będziemy dziś mówić, jak już mówiłam, o waszej podróży do Indii, ale najpierw muszę stwierdzić, że znaleźliście się jak w korcu maku. Bo tak, wstajecie zgodnie, około 4 rano, zgodnie nie jecie mięsa, nie jecie także jajek, no i robicie coś, co jest waszą pasją i jeszcze macie za to pieniądze. No to już w ogóle rewelacja.
Znaczy generalnie to
najpierw
myślę,
się znaleźliśmy, tak, a później ale zaczęliśmy różne rzeczy robić.
Właśnie,
później.
Bo to nie jest tak, że nagle dwójka ludzi się spotyka i myśli tak samo i robi tak samo.
Nie było tak?
Nie, nie było tak. My jesteśmy po prostu przyjaciółmi. My bardzo, bardzo przyjaźnimy się, wspieramy, pomagamy sobie. Jeżeli ludzie dużo rozmawiają, starają się sobie pomagać i zrozumieć siebie nawzajem, to naprawdę w którymś momencie zaczynają cieszyć podobne rzeczy, interesować podobne rzeczy i widzi się przy okazji, jeżeli jest taka pewna zgodność i radość z przebywania wspólnie, to pewne rzeczy są naturalną tego konsekwencją.
A jak to było? Zarażaliście się kulturą hinduizmu nawzajem?
Nie, bo to, że jeździmy do Indii, to właściwie się nie wiąże z kulturą hinduizmu czy z religią hinduistyczną. Po prostu tam się mieści główna siedziba szkoły, z którą się związaliśmy. To jest Światowy Uniwersytet Duchowy Brahma Kumaris. Akurat tam to się narodziło. Obecnie, to było 63 lata temu, obecnie jest to szkoła, która ma filię w 85 krajach na całym świecie i taki żywot jak my wjedzie około 650 tysięcy ludzi na całym świecie, wstając tak wcześnie rano. I teraz szkoła też ma swoje miejsce przy ONZ-cie, przy UNESCO, współpracując przy różnych sprawach pokojowych. A tak naprawdę nasza droga się zaczęła od tego, że czegoś nam zaczęło w życiu brakować. Myślę, że
a to mi to zawsze.
To jest właśnie, jak to moment
brakowało. Ja od samego początku szukałam.
Mieliśmy kawiarnię i wiedzieliśmy taki żywot dosyć intensywny. Było dużo pokazów, dużo pracy, ale właśnie tego czegoś brakowało.
Ja generalnie przeszukałam przez pewien czas. Buddyzmem się interesowałam, czytałam dużo książek na temat gnozy, także takie różne po prostu rzeczy.
Duchowe poszukiwania.
Tak. Cały czas po prostu czegoś mi brakowało. Brakowało mi odpowiedzi na różne pytania i w którymś momencie stwierdziłam, że no, życie bez odpowiedzi na te pytania po prostu jest puste.
Ale takie pytania dotyczące sensu życia.
Tak, i druga osoba,
życie,
która jest...
Człowiek żyje. Tak. Co się dzieje po śmierci.
I druga osoba nie jest w stanie, która jest z nami, jest przy nas, nie jest w stanie tej pustki wypełnić absolutnie.
Przy największej miłości.
Dokładnie,
nawet.
Przy największej miłości, bo jeżeli ja się znalazłam w szpitalu, gdzieś z pytaniami, co ze mną będzie, bo jestem chora i tak dalej, to tej drugiej osoby przy mnie nie ma. Nawet jeżeli przychodzi, ona przychodzi na chwilę, ale ja w obliczu choroby, w obliczu tych sytuacji, prawda, takich drastycznych,
zostajesz zupełnie sama.
Umiera się też samemu, prawda? Także to nie jest tak, że ta druga osoba jest zawsze przy nas. I generalnie mi się wydaje, że to, co ludzie robią obecnie w związkach, to jest po prostu też zabieranie sobie wolności. To jest po prostu ciągłe ograniczanie, ciągłe, prawda, i ja tak myślę, więc ty musisz tak myśleć. To jest takie sprowadzanie wszystkiego do wspólnego mianownika, że generalnie zabieramy sobie wolność, nie pozwalamy nawzajem sobie na tolerancję. Nie, w ogóle to dotyczy całego społeczeństwa.
Ale powiedzcie mi, patrząc na was, wydaje się, że wy nie jesteście wystawiani na takie próby sprawdzenia własnej tolerancji, ponieważ robicie rzeczy te same. No.
Generalnie tak, ale
do tych różnic między wami
egzaminy nie jest, na tolerancję przychodzą na co dzień, jeżeli nie między nami, chociaż też, oczywiście, że tak. to z zewnątrz. My codziennie w pracy mamy do czynienia z różnymi ludźmi. Jesteśmy też pośrednikami pomiędzy klientem, a pomiędzy ludźmi, którzy wykonują pracę, którą my zaprojektujemy. I zawsze zdarzają się różne sytuacje.
No tak, ale to są ludzie z zewnątrz. A ja mówię o was, o waszej dwójce, o tych właśnie takich próbach, czy próbach, które zakończyły się sukcesem, nie zabierania sobie wolności. Jak to było?
Jest coś takiego, że...
Bo to niełatwe.
Nie jest łatwe, ale nam jest na pewno dużo prościej niż innym, ponieważ my właśnie dlatego jeździmy między innymi do Indii, żeby pewnych rzeczy się uczyć, żeby uczyć się tolerancji, żeby wiedzieć, co to jest cierpliwość, żeby odkryć na nowo, czym jest spokój, czym jest w ogóle cisza. Jeżeli człowiek ma w sobie ciszę, to tak naprawdę w tej ciszy słyszy, co jest ważne, co jest istotne. A jeżeli spotka się dwójka ludzi, która zaczyna pracować nad tym, to jest się dużo prościej dogadać.
I to nie jest też tak, że my jeździmy do Indii ćwiczyć te rzeczy, czy medytować, czy uczyć się, tylko robimy to na co dzień. Tam akurat w Indiach Matubani jest specjalne miejsce stworzone do tego, żeby...
Specjalny czas na przyjazdy grup właśnie poszczególnych.
Stworzone po to, żeby właśnie przyjeżdżali ludzie i mogli się tylko zająć sobą przez te 2-3 tygodnie.
My jedziemy tam na 3 tygodnie, przez 3 tygodnie oddajemy rzeczy, w których chodzimy do pralni, dostajemy jedzenie, zmywają po nas talerze.
Czyli
mamy
się
przebraną pościel czystą i zajmujemy
się dbaniem o siebie.
I to dbanie o siebie to jest jak kredyt w banku. To nie może być tak, że my sobie weźmiemy, prawda, nauczymy się pewnych rzeczy i będziemy tylko dla siebie z tego korzystać. My wracając tu, wiemy, że po prostu mamy rodziny, że istniejemy w społeczeństwie i że tak naprawdę to, czego my się dowiedzieliśmy, to tak naprawdę mamy oddawać innym. Człowiek jest po prostu istotą społeczną, a to zobowiązuje. To zobowiązuje do tego, żeby się dzielić. Żeby się dzielić tym, co jest, prawda, piękne i tym, co nas wzbogaca. A zazwyczaj w ostatnim czasie coraz częściej dzielimy się tym, prawda, co nam przeszkadza.
Chociażby ostatnie jest takie główne przesłanie w naszej szkole. Ono się odnosi do sytuacji, która się ostatnio dzieje, wydarzyła na świecie, do sytuacji wojennej. Między innymi właśnie sens tego przesłania polega na tym, że jeżeli człowiek może być instrumentem powodującym wojnę, to tak samo człowiek może tworzyć atmosferę, która jest spokojna, żeby dawać spokój. Jeżeli mamy zaburzenia w myślach, jeżeli mamy agresję, potrafimy oceniać, nie mamy tolerancji, czy stajemy po jednej, czy po drugiej stronie, to tak samo możemy dać poprzez swoje myśli, poprzez swoje pozytywne życzenia, możemy dać ludziom spokój i nadzieję.
A tak naprawdę wojna zaczyna się również w naszym domu, w naszym życiu prywatnym, albo nawet w naszym umyśle. Jeżeli my sami nie mamy dla siebie szacunku, to jak mamy dać szacunek drugiej osobie, z którą żyjemy? Jak mamy być tolerancyjni wobec sąsiadów, wobec przyjaciół? I tu się zaczyna właśnie ten zaczątek, prawda, wojny. Jeżeli ja nie potrafię spojrzeć na drugiego człowieka z miłością, to w którymś momencie dochodzi do tego, że prawda, zaczynają się wojny.
Nigdy nie walczyliście ze sobą? Nie było takiego etapu w waszym życiu, że walczyliście na przykład o dominację w związku, co się bardzo często ludziom zdarza?
Ale każdy próbuje, tylko trzeba później rozsądnie spojrzeć na bilans zysków i strat. Jak człowiek widzi, że generalnie straty przeważają i niszczy się to, co jest istotne, czyli po prostu właśnie przyjaźń, zrozumienie i bezpieczeństwo, no to przestaje walczyć.
A jak to było? Najpierw była przyjaźń, a potem pojawiła się miłość?
U nas chyba się zaczęło to...
Tak, chyba tak było. Bo to jednak mimo wszystko zaczęło się...
To było 11 lat temu.
Właśnie, to już trudno sobie przypomnieć. Ale to było
jesteście
tak, że my się
piękni
zawsze...
i młodzi, trudno uwierzyć, że to aż 11 lat temu.
Generalnie to my przede wszystkim rozumieliśmy się. Zaczęło się chyba od tego, że ja ci pomagałam robić dyplom, pamiętasz? Coś tam ci pomagałam swoimi doświadczeniami.
A czułaś już coś przez skórę wtedy, patrząc na
mieszka? W tym razie rzadko czułam przez skórę.
To był taki czas, kiedy różne rzeczy nas interesowały i był taki moment, kiedy się zainteresowaliśmy sobą. I później zaczęliśmy dojrzewać, napotykając na swojej drodze różne przeszkody i to może nawet nie przeszkody z zewnątrz, tylko jakieś takie przeszkody w związkach. To co ty mówisz, kwestia dominacji, czy
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 jest
różne
ważniejsze,
takie
czy jest na
problemy.
wierzchu, prawda?
Zaczęliśmy dojrzewać do pewnych decyzji, chociażby sam wegetarianizm i Ola się interesowała wegetarianizmem kilka razy wcześniej.
Kilka razy wcześniej
ja się
zostawałam
nie
na moment
interesowałem,
wegetarianizm,
ja
chętnie
nie
jadłeś
byłem.
mięsko.
Tak, dla mnie w ogóle nie stanowiło różnicy, co jem. Nigdy nie byłem zainteresowany w ogóle jedzeniem za bardzo. Ale jeżeli dotarło do mnie to, czym to jest, czym w ogóle jest jedzenie i co człowiek wrzuca do siebie bezmyślnie i tak dalej, i tak dalej. Nie będę tego rozwijał albo myślał.
Jola właściwie uświadomiła ci,
tak,
nie zwróciła ci w ogóle na to uwagę.
Ona zaczęła czytać książkę i czytała mi fragmenty z książki, wszystko o wegetarianizmie. A ja podjąłem decyzję, mówię, od jutra nie jemy.
On podjął
Jola się
decyzję, ja się przeraziłam wtedy. Tak, bo ja bo
rozumiem, że to już.
A ja jestem teoretyk cudowny, ja uwielbiam gadać, bardzo dużo mówię.
A ja podejmuję decyzję najczęściej.
Dlatego wszyscy mówią, że to Mirek, ja rządzę, a nie Mirek. I ja wtedy jestem taka zdumiona, że w ogóle ktoś mógł takie z tych przesłanek po tym moim, prawda, gadaniu wyciągnąć takie wnioski. Ale w tym momencie do mnie zaczyna docierać, że może za dużo mówię.
Ale generalnie jesteśmy otwarci na różne rzeczy i staramy się iść swoją indywidualną drogą, nie patrząc na
mody,
to, co,
na
mody,
na to, co modne, albo co typowe, bo generalnie
no, bardzo jesteśmy typowi.
Rzeczy między nami jest, o czym pewnie wielu ludzi wie, z czym się nie kryjemy, 12 lat różnicy, Jola jest starsza ode mnie.
Będę się kłócić o to pół roku,
11 i pół. I to chociażby jest jedna ze spraw, która mogłaby być powodem
tak,
do
zdecydowanie.
Jakiejś, tak,
i pewnie przed tym, jak podjęliście już decyzję na temat tego, że będziecie razem, że będziecie małżeństwem, pewnie wiele ludzi mówiło, no ale słuchajcie, no taka różnica wieku, prawda?
Znaczy generalnie raczej tak nie mówili, znając mój charakter i Mirka charakter, nikt nie mówił nam.
Nikt ci nie mówił, słuchaj, takiego młodziaka sobie bierzesz.
Ja i mama przed
w życiu nie, dlatego, bo Mirek był osobą tak rozsądną. Generalnie był to pierwszy mężczyzna w moim życiu, który był rozsądny.
Więc mimo prawda, tego, że bardzo młody.
Mimo tego, że bardzo młody. I generalnie on mnie, muszę powiedzieć, ujął rozsądkiem właśnie. Tym, że wiedział, co chce robić w życiu, a ja miałam 30 lat i nie wiedziałam nadal.
A Joli mama przed samym ślubem się zreflektowała i jeszcze przy mnie mówi, Jola, ale czy się na pewno zastanowiłaś, przecież on jest taki młody.
No, także
traktujemy to jako dobry dowcip.
Jako dobry dowcip, dokładnie.
Zresztą już wtedy była między nami miłość ze wzajemnością, mówię o sobie i o teściowej.
0801 101 to jest numer telefonu do naszego studia. Można dzwonić, można z naszymi gośćmi porozmawiać. I także można przesyłać SMS-y 603-09-0909. Jola Słoma i Mirek Trymbulak, para projektantów mody, którzy wrócili z Indii. Na chwilę odeszliśmy od Indii, ale ciągle muzyczka gra, no właśnie taka stamtąd i za chwileczkę porozmawiamy o tym dokładnie, co Jola z Mirkiem porabiali w Indiach. Już za moment, już za minutkę o Indiach, ale ja jeszcze was muszę zapytać o unikanie alkoholu i niepalenie papierosów. Czy tak zawsze było?
Do czasu.
Ja się nie będę wypowiadać. Bo ja jestem tutaj ta gorsza.
Czyli pozwalasz sobie czasem?
Nie, no teraz nie, ale kiedyś pozwalałam, także ja wolę nie mówić, czy zawsze tak było.
Bo ale od pewnego czasu.
Do grzechów.
Ale ludzkich.
Od czasu, kiedy zaczęliśmy pracować nad swoją świadomością, nad oczyszczaniem od swojej świadomości, nad powracaniem do swoich pierwotnych wartości, może tak to w skrócie bym zdefiniował, to nie pijemy ani nie palimy.
Zaczęło wam to przeszkadzać?
Tak,
bo co?
Automatycznie
zaczęliśmy obserwować siebie.
Zmiany w swojej świadomości,
tak.
Nawet drobne po alkoholu.
Ja zresztą
człowiek nie patrzy trzeźwo i jasno na świat, na otoczenie. Nie reaguje, ma zawsze zakłócone reagowanie.
A kieliszeczek na odprężenie wieczorem?
Ale my nie musimy się odprężać.
Nie,
no
jest
wiecznie odprężenie.
Proszę państwa, to jest coś niesamowitego. Jola Słoma, Mirek, Trymbulak, osoby, ludzie wiecznie odprężeni.
Ale ja się nie dziwię ludziom, którzy po prostu nie radzą sobie ze sobą, albo na przykład czują właśnie te trudy całego dnia.
Napięcie.
Jeżeli nie mają innych metod, ja się im nie dziwię. Ale generalnie
aczkolwiek jest to tylko chwilowe, bo później
jest problem. wracają.
Tak, wraca.
Tak, problemy.
I tutaj właśnie drobnymi, aczkolwiek konsekwentnymi kroczkami zbliżamy się do Indii i do medytacji, bo medytacja jest dla Was taką formą na odprężenie.
Tak. W medytacji człowiek jest w stanie wrócić do swojego pierwotnego ja, odkryć swoje wartości duchowe, wewnętrzne, pierwotne, które to właśnie one stanowią o jego wartości, o jego samoszacunku, bo tak naprawdę, tak jak już tutaj mówimy, że jesteśmy dobrą parą i jesteśmy ze sobą 11 lat i tak dalej, to też tak się zastanawialiśmy już jakiś czas temu, że kto wie, gdybyśmy tylko bazowali na tych wartościach, które dla nas kiedyś były istotne, na tych przemijających, cielesnych i fizycznych, a przecież obracamy się w takim świecie, sami tworzymy kreacje, które są szyte z materii.
Mamy do czynienia z pięknymi ludźmi, z pięknymi kobietami.
Jeździmy samochodem, mieszkamy w jakimś tam domu i tak dalej. To wszystko jest naokoło nas i nauczyliśmy się dystansu do tego wszystkiego. Wiemy, co świadczy o naszej wartości. To gdybyśmy pewnie nie poszli tą drogą, to kto wie, jest tylu pięknych ludzi na świecie.
Ciekawych, interesujących.
A jest tyle konfliktowych sytuacji, przecież wiadomo, że ta żona to nas nie rozumie.
Prawda, ten mąż
ale ze sobą nie śpią.
Tak, dokładnie.
Pojechaliście do Indii, kiedy wróciliście? Bardzo niedawno.
2 tygodnie temu.
No i teraz powiedzcie, gdzie byliście dokładnie, jak wyglądał wasz dzień i na czym polega to, że wracacie odnowieni, zenergetyzowani. Ja powiedziałam Joli, kiedy wchodziła do studia, że naprawdę pięknie wygląda, szczególnie pięknie, Jola zawsze wygląda pięknie, ale taką masz jasną twarz.
Właśnie ja tego nie rozumiem, dlatego, bo po powrocie niestety przeziębiłam się różnicą temperatur, tam było plus 40, tu było 4, jak wylądowaliśmy na Okęciu. Później przeszłam z przeziębienia w grypę, po grypie dostałam wirusowej opryszczki i ja nie czuję się w tej chwili piękna, znaczy ja po prostu potrafię obiektywnie ocenić to, jak wyglądam.
Ale to jest widać piękno wewnętrzne.
Więc dlatego myślę, że widzisz to odprężenie, ten spokój.
I niezależności.
Tak. Przyjechaliście, przylecieliście do Indii, gdzie, do jakiej miejscowości?
Najpierw przylecieliśmy do Delhi, stamtąd jechaliśmy około 14 godzin pociągiem w górę Arawali.
To jest
do Montagu,
Rajasthanie, to jest tak, jeden ze stanów.
Do jakiegoś ashramu?
Tak bym tego nie nazwał, ponieważ jest to bardzo duża uczelnia składająca się w tamtym miejscu, składa się z 3 różnych ośrodków. Pierwszy to taki
podnóża gór, największy.
Przygotowany na 20 parę tysięcy osób jest jedna sala, gdzie mieści się 20, nawet 20 tysięcy z kawałkiem. I byliśmy na takim spotkaniu, gdzie właśnie było 21 tysięcy osób, żadna policja nie jest potrzebna, żadna ochrona. Wszyscy
mają jeden cel, po prostu zmienić siebie, zmienić swoją świadomość. Prawda?
To ludzie z całego świata.
Tak, z całego świata. Drugi ośrodek, druga część tego to jest Akademia dla Lepszego Świata i on jest przystosowany chyba na 3000 osób, 3000 studentów z zachodu.
To ogromne budowle muszą być.
Tak, duże sale seminaryjne ze stanowiskami dla tłumaczy. Jak my byli studenci z 65 krajów i jak się kończył sezon dla studentów, to są różne inne wykłady właśnie związane czy z ONZ-em, czy na przykład w zeszłym roku były spotkania dla fizyków jądrowych i były...
Wykorzystanie energii jądrowej w celach pokojowych, na przykład takie tematy omawiane. Różne, no my na takie spotkania nie chodzimy, bo ja z ledwością wiem, co to jest fizyk jądrowy i dobrze mi z tym.
A wracając już do Polski po drodze, zatrzymaliśmy się jeszcze w Delhi, w nowym kompleksie przystosowanym do kształcenia nauczycieli do szkolnych i to jest właśnie...
To jakby nie kształcenia, tylko dokształcania.
Pod kątem wartości, pod kątem różnych właśnie wartości, których brakuje w szkolnictwie. Zdarzają się różne
które nauczyciele na powinni przekazywać, a nie przekazują.
Dokładnie. Z tego też wystarczy spojrzeć, co się dzieje w szkołach, jakie problemy mają nauczyciele z młodzieżą.
A młodzież z nauczycielami.
Dokładnie, przecież ta młodzież nie jest w stanie z powietrza, znikąd, prawda, dowiedzieć się, co to jest tolerancja, co to jest spokój, co to jest, prawda, miłość, co to jest dobre, co to jest miłosierdzie. Skąd ma się ta młodzież dowiedzieć? Rodzice zabiegani nie potrafią o tym mówić. Szkoła po prostu nie kształci pedagogów w ten sposób, żeby o tym mówili. I właśnie jest gdzieś ta luka. I nie tylko w Indiach, bo w wielu krajach na Zachodzie właśnie do programów nauczania już weszły właśnie też książki, między innymi przez nasz uniwersytet, właśnie przystosowane do nauczania nauczycieli.
W Hiszpanii, w Grecji weszły chyba z tego samego.
Powiedzcie, jak wyglądał wasz dzień? Gdzie spaliście?
Są pokoje przygotowane, są dla większej liczby osób, dla mniejszej, to zależy właśnie ile osób przyjeżdża. Jak przyjeżdżamy, tam tak jak już Ola wspomniała, zawsze mamy przygotowane posiłki, jest zawsze taka herbata.
Tak, ona jest zawsze o godzinie 3 rano.
Rzeczy można
już
oddać do pralni, żeby się nie troszczyć tym. Także wstajemy w 3:30, o 4:00.
Czyli dla was to normalka, bo tutaj w tym miejscu
medytacja się od 4:00 zaczyna. W tym roku
wtedy
z powodu...
najspokojniej, jest po prostu bardzo duża cisza w atmosferze i człowiek może z tej ciszy korzystać.
W tym roku z powodu właśnie tych takich niepokojów na świecie mieliśmy troszeczkę większy, ten dłuższy program, intensywniejszy medytacji. I mieliśmy właśnie poranną medytację wydłużoną, nie od 4 do 15:05, tylko od 3 do 5, także ze względu właśnie na niepokój na świecie. Że po
jak
prostu...
to wygląda?
Właśnie,
przysiadają,
tak, chciałem powiedzieć, bo ta medytacja brzmi tak bardzo egzotycznie. Tak naprawdę nasza medytacja jest bardzo prosta, nie wymaga żadnych specjalnych pozycji, żadnych specjalnych.
Nie mamy ćwiczeń oddechowych, nie mamy.
Nie zamykamy
żadnych,
oczu.
Tak. Czyli to nie yoga.
Nie, to jest Raja Yoga.
Generalnie w ogóle słowo yoga jest takim słowem u nas egzotycznym, my to kojarzymy z jakimiś właśnie metodami, z czymś, a generalnie yoga to jest związek, oznacza związek. Czyli generalnie, jeżeli ja mam dobry związek ze sobą, na przykład Hatha Yoga. Hatha Yoga jest to po prostu mój dobry związek z całym moim ciałem, że ja żyję w harmonii ze sobą. I
poprzez
generalnie
umysłem i poprzez wykonywanie właśnie ćwiczeń związanych z ciałem.
Dokładnie. I generalnie słowo yoga oznacza związek, więc po prostu, jeżeli my mówimy, że my mamy medytację, że siedzimy w jodze, to znaczy generalnie, że staramy się mieć takie myśli, jakie chcemy mieć i nie ma tutaj miejsca właśnie na jakieś takie dysharmonie. My po prostu staramy się wytwarzać myśli pozytywne,
emocje.
Bez emocji.
W czasie medytacji.
Tak.
A siadacie w tak zwanej byle jakiej pozycji?
Znaczy wygodnej.
Nie panujemy, nie staramy się zapanować nad swoim oddechem, to wszystko się
dzieje automatycznie.
Reguluje
jeżeli
samo.
Ja mam spokojne myśli i siedzę w ciszy, to automatycznie oddech się sam reguluje.
Przez dwie godziny bardzo, bardzo dużo osób siedziało koło siebie w milczeniu, medytując.
Tak. To bardzo generalnie siedzenie w grupie, w medytacji, to tak bardzo jakby wzmacnia ten efekt, bo tworzy się też taka atmosfera właśnie takiej ciszy, przepiękna atmosfera.
Co potem? O 5:00 kończyła się medytacja. Dzień się ledwie rozpoczął.
No tak, jeszcze chwila przerwy.
Chwila czasu dla siebie, na herbatę,
na wykąpanie się, na przeczytanie sobie czegoś. Później o godzinie 6:15 też się zaczyna lekcja. Przed lekcją też jest jeszcze taka
parę minut. Lekcja to wykład, rozumiem.
Tak. Na temat wartości, na temat różnych postaw, na temat tolerancji, na temat wewnętrznych różnych... własnego wewnętrznego piękna, nabierania dystansu do świata. Chociażby taka rzecz, która jest bardzo istotna, to patrzenie na sytuacje, które przychodzą po to, żeby nas sprawdzić z pozycji tak zwanego niezależnego obserwatora. Tak jakby się oglądało film. Staje ktoś przede mną i ma pretensje o coś na przykład, albo jakaś sytuacja taka, która generalnie zabolałaby mnie, jeżeli wejdę pod jej wpływ bezpośrednio.
Strasznie trudno, ale nie wejść.
To, co Mirek mówi, to
mnie dotyczy.
Tak.
Ale to, co Mirek mówi, nie oznacza obojętności, że ja mam się
nie
w nosie, że
absolutnie nie.
Ktoś o mnie
to chodzi o świadomość.
Myśli, tylko żeby po prostu świadomie zobaczyć i ocenić. Czy ta sytuacja naprawdę ma kły i pazury, czy to jest po prostu moment, czy to jest chwila, bo wiemy, że życie się toczy w tej chwili bardzo, bardzo ostro. To zresztą chyba rok temu, jak byliśmy właśnie w Montabu, to była taka lekcja na temat tego, czym my jesteśmy, kim my jesteśmy, że świat współczesny, to było takie porównanie, że jest pełen rekinów. i że generalnie rekiny w tej chwili rządzą w ogóle, generalnie sprawują, prawda, różne tam, prawda, urzędy i wygrywają generalnie, że rekin wygrywa, ale jest jedno zwierzę, którego rekin się boi, to jest delfin. I delfin nie walczy. Delfin nie musi podejmować walki. Delfin jest po prostu mądry, prawy i on tym wygrywa. Jest po prostu tak pięknym i silnym zwierzęciem, że rekin nie ruszy delfina. I czym my mamy być? Czy rekinami, czy delfinami? Generalnie ta lekcja mówiła o postawach, ale mi to porównanie do rekinów i delfinów tak się spodobało, że naprawdę do dzisiaj pamiętam i wielu osobom powtarzam.
Jela Słoma i Mirek Trymbulak, delfiny, nie rekiny, w naszym studiu dzisiaj. Mamy rozmawiamy o ich podróży do Indii i o tym, co wynieśli z tej, którejś już z rzędu podróży do Indii. Ja przypomnę, że czynny jest nasz telefon 0801-101-601, a także poczta SMS-owa 0603-09-09-09. Można o coś zapytać naszych gości, a można też podzielić się własnymi wrażeniami z jakiejś podróży duchowej, z której się wiele, wiele przywiozło. Dobry wieczór pani.
Ja właściwie nawet nie mam do państwa konkretnego pytania, tylko chciałam powiedzieć, że siedzę przy radiu z otwartą buzią. Jestem po prostu zachwycona tym, co słyszę. Zwłaszcza, że świat, jaki jest wokół, i tak mi się strasznie podoba, każdy widzi, jaki jest ten świat. Tak. I tak mi się bardzo podobało to porównanie rekinów i delfinów.
Prawda?
I mam nadzieję, że wszyscy tutaj słuchacze ze mną się zaliczają do delfinów, którzy słuchają tego. Chciałam tylko państwu powiedzieć, że dzisiaj akurat rozmawiałam z moją bratową na temat tego, jak tutaj żyć, żeby nie zwariować. I ona mi powiedziała, że była 30 prawie lat temu w Indiach i że ta podróż, która jej dała, że dzięki temu jest w stanie do tej pory żyć, jakoś tak się zdystansować od tych problemów i jakby tak widzi świat w innych kolorach. I tak to dzisiaj się złożyło, że akurat wieczorem włączam radio i akurat państwo mówią takie piękne rzeczy.
Mieliśmy podobne wrażenia po Indiach. Generalnie ja się uczyłam Indii na raty. Za pierwszym razem przeraził mnie brud i ubóstwo, ale to jest właśnie coś takiego, że czy chcemy, czy jesteśmy szczęśliwi, czy nie, to my sami wybieramy. I ja po prostu zaczęłam się uczyć Indii i zaczęłam się uczyć inaczej patrzeć na wszystko, bo tak jak to Mirek przetłumaczył jedno z haseł, prawda, które właśnie w tym jednym z tych centrów, tych naszych retreatowych było. Mirek, jak brzmiało to hasło, bo ja nigdy nie pamiętam go dokładnie, wiem znaczenie, ale...
Szczęście jest twoim wyborem, twoją decyzją.
No to bardzo piękne
to
zdanie.
To właśnie to.
Wiecie, proste, prawda?
Ja pracuję w szkole i uczę dzieciaki języka polskiego, czyli rozmawiam z nimi bardzo dużo o wartościach. Ale rzeczywiście sama chętnie też bym się dokształciła, ponieważ każdy z nas ma problem z tym, jak być szczęśliwym i to w życiu jest ważne. Ale rozmawiam o tym, staram się przynajmniej.
I to jest cudowne, prawda, bo ja przypuszczam, że pani uczniowie akurat, jak pójdą dalej w świat, będą bardziej uważni na to, co myślą, co mówią, jak oceniają innych. Także generalnie to przepięknie, że pani o tym mówi, że uczy pani wartości.
I że pani o tym myśli przede wszystkim.
Dokładnie, że
to
tak
jest
mało ludzi.
Problem.
Tak.
No, aczkolwiek zdaję sobie sprawę z własnych ograniczeń i jednak z takiej niemożliwości przekazania innym tego, co się doświadcza, wie albo czuje, bo to jednak jest bardzo indywidualna sprawa.
Tak, tylko że my czasami, prawda, ale my czasami nawet nie wiemy, że nasze jedno słowo, po którym nie widzimy na przykład reakcji naszych słuchaczy bądź rozmówców, może zaważyć na całym ich życiu. Tego pani nie może wiedzieć, czy pani uczniowie w przyszłości z jakiejś jednej, właśnie to tak jak ja pamiętam to o delfinach i rekinach, ile osób mogło o tym zapomnieć. A ja o tym pamiętam i jest to dla mnie, jest wyznacznikiem właśnie tego, co powinnam i jak powinnam robić.
Bo tak naprawdę teraz są takie czasy, że trudno powiedzieć, przekazać słowami, nawet trudno wykrzyczeć, co się myśli i co się chciałoby przekazać innym. Najważniejsza jest postawa, jaką mamy, bo
bo nic innego nam nie zostało.
A tylko to jest w stanie zadziałać tak. na innych, jeszcze dotrzeć.
Dziękujemy
bardzo. Dziękuję bardzo i będę pamiętać.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy serdecznie. Dobranoc. 0801 101 601 i SMS-y 603-09-09-09. No i co? Potem był wykład. I co potem? Cały dzień przed wami, bo to wszystko dzieje się bardzo wcześnie.
Później
przypomnę, że staliście o trzeciej.
Tak. Później po wykładzie dostajemy coś słodkiego.
Tak, zawsze. Na poprawienie nastroju.
Tak. Bo jeżeli człowiek się nasłucha różnych mądrych rzeczy i chce się zmienić, to oprócz tego powinien być słodki, więc powinien mieć słodycz na ustach.
I osłodzone usta, czyli mówić również słodko.
Później idziemy na śniadanie, mamy trochę przerwy i później o 10.30 zaczyna się kolejny wykład.
I tak cały dzień?
Po tym wykładzie mamy obiad. Po obiedzie mamy przerwę do godziny
16. To jest
16,
jedyna taka dłuższa przerwa w ciągu dnia.
Ponieważ tam jest ciepło.
Między 14 a 16.
To jest taki moment na siestę.
Mhm. I tak. Potem wieczorem?
Potem wieczorem.
Kolejna lekcja.
Prawie wieczorem.
Bardzo dużo wykładu, tak.
Tak, no to jest bardzo intensywny czas. My nie jeździmy się tam leczyć.
Czyli nie zwiedzaliście, nie zobaczyliście.
Znaczy generalnie, jeżeli ktoś
troszeczkę
chce.
Tak, po drodze. Oczywiście, czy dojeżdżając do Matubanu, czy wracając z Matubanu, jest czas na to, żeby sobie zorganizować jakieś wycieczki.
Aczkolwiek dla nas tak cennym i tak istotnym czasem, prawda, jest ten czas lekcji, że szkoda nam by było przepuścić to, bo oczywiście lekcje są nagrywane na kasetach i można by było wysłuchać w Polsce po powrocie, ale jak człowiek wpada w wir pracy, to naprawdę nie ma czasu tak na przyswajanie i na to, żeby przemyśleć to, czego się dowiedział. Tamten czas jest po prostu czasem dla nas. Na zmianę.
No więc właśnie, powiedziałaś, kiedy człowiek wpada w wir pracy, za chwileczkę porozmawiamy o tym, jakie jest przełożenie tego wszystkiego, co przywozicie z Indii, co macie w sobie, na to życie tu i teraz, bo przecież pracujecie, bo przecież no, zarabiacie pieniądze, bo też jakoś tam wpadacie w te tryby takiego szybkiego
mamy
życia.
Mamy rodzinę, mamy pracowników,
no,
mamy klientów.
No więc właśnie. A ja przypomnę nasz numer telefonu 0801 101 601, a SMS-owy 603-09-09-09. Moimi gośćmi są Jola Słoma i Mirek Trybulak. Piszą Państwo do nas bardzo piękne SMS-y, ja parę przeczytam. Jolki muszą być starsze, to dobra zasada, wiem coś o tym, słuchanie Was to nirwana, dzięki za audycję.
Ale nie odbierajmy możliwości Jolkom młodszym. Po prostu musi być dobrze i tyle.
I tutaj pytanie od słuchacza bądź słuchaczki. Czy mają Państwo jakieś przedmioty, talizmany, które mają dla Państwa szczególne znaczenie, przynoszą szczęście?
Tak.
To ciekawe pytanie.
Tak, swój własny umysł i swoją własną świadomość. To jest nasz talizman i to jest po prostu coś, co cenimy najbardziej.
Coś, co mamy zawsze przy sobie.
Coś, co mamy zawsze przy sobie.
A nie macie żadnych takich rzeczy, które przynoszą Wam szczęście? Nie przywiązujecie do tego wagi? Nie przywozicie niczego takiego poza własnym umysłem?
Dla znajomych, dla przyjaciół w prezentach.
Ja też dostałam.
Ale dla siebie...
Piękny kalendarz na przykład.
Dla siebie raczej nie właśnie, bo to próbuje tak jakby przywiązać nasz intelekt do przedmiotu, a tak naprawdę...
I odsunąć od istoty rzeczy.
A istota rzeczy tkwi w tym, jak rozumiemy świat, jak rozumiemy sytuację, na ile potrafimy patrzeć na nią z dystansu i na ile potrafimy ją rozwiązać.
Obiecałam słuchaczom i sobie też, że powiecie, jak przekładacie ten spokój, tę mądrość, ten dystans, który przywozicie stamtąd na życie tu i teraz, pośród swoich pracowników, spotykając niemiłą panią za ladą w sklepie, czy normalne jakieś życiowe problemy.
Jest coś takiego jak prawo przyczyny i skutku. Co dasz, czy co zasiejesz, to otrzymasz. Także jeżeli spotykam się z sytuacją konfliktową, czy z jakąś agresją, jeżeli odpłacę agresją, to z powrotem otrzymam agresję. Jeżeli wyślę dobre życzenia, podaruję komuś uśmiech, to nie mam możliwości wrócić do mnie jeszcze.
No Mirku, dobrze, ale to brzmi bardzo idealistycznie, bardzo
ale
pięknie.
Tak jest.
Ja wiem, tak jest, ale idziesz do urzędu,
zasada.
A pewnie często chodzisz do urzędu i uśmiechasz się.
Tak.
A za biurkiem siedzi naburmuszona, znudzona, zniechęcona, pewnie głęboko nieszczęśliwa pani.
No właśnie, to jak to rozumiemy,
jeżeli rozumiesz
to my
przyczynę,
musimy dać tej osobie siłę. dać po prostu jej siłę, dać jej szacunek, mimo tego, że jest taka w danym momencie, bo jeżeli patrzy się na człowieka całościowo, nie na jego ten moment, właśnie ten kiepski, słaby, gorszy moment, a jeżeli się kocha drugiego człowieka i wie się, zna się wartość w ogóle drugiego po prostu człowieka, to nie spojrzy się na niego w tym wycinkowym jednym momencie.
No to jest tak, oczywiście, to co ja mówię, to jest takie piękne i słodkie, ale jeżeli to wpoję jako zasadę, to nawet w sytuacjach, kiedy na pierwszy rzut oka to mi się nie sprawdza, a jeżeli pamiętam, że jest to zasada, to będę w to wierzył i się zawsze sprawdzi. Także
udaje
jeżeli ta pani będzie niemiła, ja jej nie rozpuszczę, mimo tego, że będę się starał,
tak,
to wtedy sobie mówię, trudno, ona gra swoją rolę, ja gram swoją rolę.
Ja mam być miły.
Jeżeli nie mam tego załatwić w ten sposób, załatwię to inaczej. Jeżeli nie załatwię tego, to znaczy, że nie miałem tego załatwić. Bo jest jeszcze coś takiego, na wschodzie się mówi, we wszystkim jest jakaś korzyść, a u nas w Polsce jest to takie bardzo potoczne, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. I z czasem się okazuje, jaka jest właśnie ta korzyść.
A
może ona nie jest taka.
Na siłę robiąc coś, po drodze tracimy, a i tak tego nie
ona
zrobimy.
Ona nie musi być taka, ta korzyść.
Ile dobrej energii tracimy,
tak,
prawda?
Ta korzyść nie musi być taka, jakie były moje oczekiwania.
I tutaj przychodzą SMS-y do Was, do Joli Słomy i do Mirka Trymbulaka. Wasze praktyki dają spokój na ziemi. Co dalej, co koi ból istnienia, przemijania, śmierci? Jaką mają Państwo receptę na to, aby wytrwać w postanowieniu zmiany życia na lepsze? Ja cały czas próbuję się zmienić na lepsze, ale jest bardzo ciężko wytrwać. To ważne pytanie.
Zgadza się. To jest pierwszą zasadą właśnie przy zmianie, takiej, która daje siłę, to jest uświadomienie i doświadczenie. Bo tak naprawdę, jeżeli nie mam doświadczenia na jakiejś ścieżce, na jakiejś drodze, to to mi nie daje siły.
My to nazywamy czasami owocami naszego postępowania.
Tak. I a generalnie taką zasadą jest właśnie zdać sobie sprawę ze swojej duchowej tożsamości. To, że tak naprawdę ja, Mirek Trymbulak, w tym momencie, to moje ciało, tak się nazywa, mam 29 lat, ale tak naprawdę nie mogę, ono, to moje ciało, nie może stanowić całego mojego oparcia i mojej wartości, bo tak naprawdę nie wiem, czy jak stąd wyjdę, czy nie przejedzie mnie samochód.
No już odpokujemy, tak?
Możemy sobie odpukować.
Już nie kontynuuj.
Cokolwiek. Są to sytuacje, które zdarzają się na co dzień. Szpitale, cmentarze, inne miejsca są pełne takich przypadków.
Przed chwileczką szczęśliwych ludzi.
To, że mam dom, czy mam samochód, za chwilę go mogę nie mieć. Wielu ludzi traci co chwilę swój dobytek.
Dobra materialne.
Jeżeli to stanowi dobra materialne, jeżeli materia jest moim oparciem, to ona jest tylko chwilowo moim oparciem. Tak naprawdę muszę sobie zdać sprawę ze swojej duchowej tożsamości, z tego, że ja jestem świadomością, ja jestem istotą duchową, która jest nieśmiertelna, nieograniczona. Do mnie należy mój intelekt, mój umysł i moje wszystkie doświadczenia, które zbieram. I moje pozytywne myśli to jest coś, czego nikt mi nie może zabrać.
I kolejna rzecz, jeżeli wierzymy w nieśmiertelność duszy ludzkiej, to w tym momencie zdajemy sobie z tego sprawę, że jeżeli my inwestujemy tylko w ciało i tylko w bogactwo doczesne, to w momencie tego, co nazywamy śmiercią bądź przejściem, prawda, z jednego bytu w drugi, to co ze mną pójdzie dalej? Przecież nie pójdzie moja willa, nie pójdzie, prawda, nawet mój mąż nie pójdzie ze mną.
I pięć samochodów.
I pięć samochodów, tylko pójdzie to wszystko, co ja zrobiłam dla własnej świadomości i dla zmiany własnego charakteru
i siebie. Kiedy zdam sobie sprawę z tego, że jestem istotą duchową, niematerialną, nieograniczoną, wtedy też dopiero mogę nawiązać prawdziwy związek z najbardziej duchową istotą bezcielesną, z najwyższą duszą. I właśnie z tego źródła mogę czerpać siłę, inspirację do swojej zmiany.
Tak jakby zrozumieć po prostu, bo generalnie my dużo mówimy na przykład o altruizmie, o dobroci, o miłości. I generalnie z tym, że postrzegamy ją zawsze z punktu widzenia człowieka. I tak naprawdę jakby się każdy z nas zastanowił, jak mądry, jak piękny, jak dobry musi być Bóg, to my nie jesteśmy w stanie nawet tego zrozumieć.
Nie jesteśmy w stanie, bo
ludźmi,
nasza perspektywa jest,
prawda,
perspektywą mrówki.
Bo altruizm człowieka polega na tym, że ja zrobię komuś dobrze, ale z drugiej strony ja się cieszę, że zrobiłam dobrze. I to już ja tak jakby zjadam trochę tego owocu prawda? To jest dla mnie. Ta część jest dla mnie. A altruizm to jest po prostu działanie całkowicie bezinteresowo. To znaczy nie mam żadnej korzyści z tego, że zrobiłam coś dla nas.
W ciągu dnia na przykład mamy też taką praktykę kilka razy dziennie. My to nazywamy kontrolą ruchu myśli. Są takie określone godziny, kiedy nawet człowiek już po pewnym czasie reaguje na nie automatycznie.
Mirek reaguje, ja jakoś nie mogę.
Także Jola nastawia zegarek sobie, kiedy...
Nastawiam Mirka.
Kiedy co?
Kiedy poświęcamy czas na to, żeby sobie przypomnieć, kim jestem, jakie są moje wewnętrzne wartości i o czym powinienem myśleć, jakie powinny być moje myśli, jaką powinny mieć jakość. I sprawdzam, czy za bardzo się nie zapędziłem.
Słuchajcie, można powiedzieć, że jesteście artystami, biznesmenami. Jak znajdujecie czas na to, że tak postawię pytanie? No wiem, że wstajecie o 3:00, no to macie trochę więcej tego dnia, prawda?
Zgadza się, ale to też, żeby wstać o 3:00, trzeba się w miarę wcześniej położyć. Jest to 22, 23.
To dzisiaj wam troszeczkę zarwałam.
No chodzi, my sobie poradzimy i są też takie sytuacje, ponieważ my żyjemy w normalnym świecie, też musimy się pojawiać na różnych wydarzeniach, na różnych imprezach.
Na koktajlach,
mamy różne pokazy mody, różne wyjazdy, dużo jeździmy w związku z naszą pracą. I z naszymi myślami, z naszymi umysłami jest tak, że jeżeli kładziemy się, jeżeli wstajemy z rana, to załóżmy, że jesteśmy pełni energii, wieczorem jesteśmy zmęczeni, ponieważ nasze myśli uciekają na prawo, na lewo. Myślimy o różnych bzdurach, o różnych rzeczach, które są tak naprawdę niepotrzebne i nasza bateria, nasz akumulator się rozładowuje.
A jeżeli my medytujemy, jeżeli przypominamy sobie właśnie w ciągu dnia, mamy tych kilka takich kontroli,
pilnujemy swoje myśli,
to po prostu
staramy się pilnować
mniej wchodzimy w ekspansję i też szybciej pewne rzeczy załatwiamy, szybciej się pracuje, dużo mniej się wykonuje ruchów, dużo mniej niepotrzebnych
myśli się pojawia. Przecież my tyle mamy natłok niepotrzebnych myśli, które tak bardzo zachwaszczają nam
umysł. Tak naprawdę,
i dlatego udaje nam się to łączyć, bo
tak naprawdę
mamy
jeżeli
takich bezwartości.
Ja jestem właścicielem swojego umysłu, który tworzy myśli, to ja powinienem tworzyć te myśli. A ile mamy takich myśli świadomie stworzonych i pozytywnych? Jakoś się pojawiło, jakoś zareagowałem.
A powiedzcie mi, za 4 minuty kończymy program. Czy macie jakieś lęki, jakieś strachy, jakieś obawy? Czy to jest tak, że idziecie w tej chwili coraz spokojniej przez życie, coraz odważniej i coraz pewniej?
Każdy ma lęki i strachy. Ja na przykład taki jeden mam. Muszę się przyznać na antenie. Mirek się o nim teraz dowie. Czy zdążę?
Zrobić wszystko, co sobie założyłaś?
Czy
chodzi
zdążę
o rozwój duchowy?
Tak. Czy po prostu właśnie to, co Mirek mówi, że wyjdę i na przykład zdarzy się wypadek. Albo na przykład zachoruję.
Ale nie jest to lęk, który nie pozwala mi spać,
bo z drugiej strony ja wiem, że wszystko, co się zdarzy, to po prostu tak ma się zdarzyć. A ile ja z tego wezmę, co ja zrobię i jak ja się zachowam w obliczu każdej sytuacji, to po prostu to jest właśnie.
Tak, bo jeżeli czasy są niespokojne i jest coraz może mniej sympatyczniej na świecie, to też jest po coś. Taki czas mobilizuje nas po to, żebyśmy chcieli się zmieniać, bo tak naprawdę, jeżeli byłoby nam tak średnio byle jak, czy średnio fajnie, to nie chciałoby nam się zmieniać.
Czy często was spotykają przykrości ze strony ludzi?
Przykrość to jest stan, który tworzymy sobie sami. Jeżeli ktoś mówi o czymś, co nie jest, moim zdaniem, nie dotyczy mnie, albo na przykład jest naładowany na przykład agresją,
złością,
albo chce mi zrobić coś przykrego, ja mam prawo nie wziąć tego. Ja nie muszę brać cierpienia.
Dawać cierpienia i nie brać cierpienia.
Ale nie brać cierpienia to nie znaczy nie współczuć, bo to są dwie różne rzeczy. Jeżeli ja na przykład, mówi mi ktoś o czymś przykrym, na przykład, że się coś przykrego mu zdarzyło, to jeżeli ja pogrążę się w bólu i smutku z tą drugą osobą, to będziemy razem po prostu tak sobie smutnie narzekać i płakać
i cierpieć
i po prostu nikt nikomu w tej sytuacji nie pomoże.
Tak naprawdę
nie brać cierpienia po to, żeby móc pomóc, żeby być silniejszym.
Większość z nas nie zdaje sobie sprawy z potęgi pozytywnych życzeń.
I pozytywnego myślenia?
Tak. To jest olbrzymia siła, olbrzymi potencjał, który może zmienić świat.
Proszę Państwa, musimy kończyć, chociaż przyznają Państwo, że obcowanie z takimi ludźmi to rzeczywiście ogromne szczęście, ogromna przyjemność.